Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: wystawiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi mój Ojciec. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie. Uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny, pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
To usiądziemy, ja też będę siedział i wstawał. Jeśli taki fragment mam do odczytania i mam do skomentowania, to zawsze biorę Pismo Święte, otwieram odpowiedni rozdział Ewangelii Mateusza i patrzę, w jakim bloku tematycznym jest to orędzie powiedziane. I dlatego też przed chwilą wyszedłem, żeby przynieść moją planszę. I pokazać specyfikę Ewangelii Mateusza, Ewangelii pisanej dla nawrócenia do Żydów, żeby powiedzieć im, że obietnice im dane w Starym Testamencie spełniły się w Jezusie Chrystusie. Wiadomo, że spełniły się w tenicy krzyża, a symbolem krzyża jest liczba 5. 5 ran Chrystusa umiłował nas aż do śmierci. Tam się Ojciec objawił w krzyżu. No i mamy pięcioksiąg Mojżesza, który był przyjmowany przez wszystkich, łącznie z arcykapłanami uczonymi w piśmie. W związku z tym Mateusz, pisząc swoją Ewangelię, całą naukę Jezusa Chrystusa przystosował do pięcioksiągu Mojżesza, żeby powiedzieć przez tych 5 bloków, na które podzielił swoją Ewangelię słowami: gdy Jezus dokończył tych mów. Gdy Jezus dokończył tych mów. Chciał powiedzieć: oto teraz porównujcie sobie Księgę Rodzaju i odpowiednie partie Ewangelii Mateusza, Księgę Wyjścia. I ten fragment, który przed chwilą czytałem, on wypada w Księdze Kapłańskiej. Mateusz będzie komentował nam tajemnicę kapłaństwa. Wszystko, co będzie mówił teraz przez kilka niedziel rzędu, będzie dotyczyło kapłaństwa. Zauważcie, że Księga Kapłańska jest w centrum. Tak to graficznie napisałem, ponieważ Ewangelie są pisane po zmartwychwstaniu, po krzyżu i zmartwychwstaniu. W związku z tym wszystkie Ewangelie już nie tylko są skomentowane w krzyżu, jakie należy rozumieć. Krzyż komentuje te i księgi Starego Testamentu i partie, odpowiednie partie Ewangelii, ale jeżeli czytamy w ten sposób, że Jezus nie stanął obok tego, co głosił, co Duch Święty głosił w Starym i Nowym Testamencie, to znaczy, że Jezus Chrystus przez zmartwychwstanie i interpretuje wszystko, a Jezus przez te wszystkie fragmenty Pisma Świętego wkracza w daną wspólnotę. Dlatego też ilekroć kaplan ma czytać nam przy świętej Ewangelię, wierni wstają. Kaplan mówi, Pan z wami. Chrystus Zmartwychwstały wkracza. Wkracza, żeby być dobrą nowiną. A więc pierwszy błąd, który my popełniamy, odbierając Ewangelię, to nasza bezmyślność, odruch. No z szacunku sobie. A to jest po prostu teologia, dobra nowina. Ja wkraczam. Wprawdzie kaplan mi udziela swoich ust, a ja wkraczam w wasze wnętrze, żeby to was realizować. I od was oczekuję amen, zgody na to. Więc w żadnym wypadku z Ewangelii nie możemy zrobić moralizatorstwa. Musi być to, przepraszam, już mi ciepło jest. Słowo Boże już nie rozgrzewa. To jest pierwsza rzecz, którą chcę dziś podkreślić. Dlaczego po Księdze Wyjścia jest Księga Kapłańska? Ponieważ kto jest bohaterem prawdziwym w Księdze Wyjścia, w wyprowadzeniu Izraela z Egiptu? Nie Mojżesz. Nie Mojżesz. Bohaterami są pierworodni synowie Egipcjan, którzy podczas Paschy wzięli na siebie grzech Faraona i Egipcjan. Bohaterami są pierworodni. Zapowiedź Jezusa Chrystusa pierworodnego. No i w wypadku Żydów baranek, owieczka, na którego głowę ojciec rodziny składał grzechy, przelewał grzechy. I dzięki śmierci pierworodnych i baranka oni mogli wyjść z Egiptu. Czyli my możemy z naszego wewnętrznego Egiptu wychodzić też tylko dzięki Jezusowi Chrystusowi. Bo jeżeli my się ustawimy moralizatorsko, że to my teraz tu coś zrobimy, to wcześniej czy później wyjdziemy w faryzeizm, w obłudę. Wszystko w naszym życiu będzie odpychać. Prawdziwie odczytane Pismo Święte, Ewangelie sprowadzają się do tego, że my jesteśmy zobowiązani do pewnego trudu, ale ten trud polega na tym, że my mamy przeżywać obecność krzyża chwalebnego w swoim wnętrzu jako normę i zasadę. Stąd też nie wolno nam powiedzieć, że jeżeli się gdzieś nie głosi krzyża, to jest wszystko w porządku. Z sedna się nie głosi. Okłamuje się. Ponieważ wtedy, kiedy ja w sobie przeżywam krzyż chwalebny, bezwiednie odchodzi zły duch. Z mego życia, z moich słów, z moich zachowań, w tym, co ja robię, zły duch odchodzi. I nam nie wolno walczyć z ludźmi, tylko mamy walczyć ze złym duchem i to chce w nas walczyć Chrystus Zmartwychwstały i On oddala. Jeżeli nasze partie katolickie, dwie obecnie rządzące, nie mogą się dogadać, dlatego że walczą z sobą. Natomiast gdyby oni przeżywali pełnię chrześcijaństwa, że chrześcijaństwo to jest, jak było czytane w drugim czytaniu, Duch Chrystusowy w nich mieszka, czy miłość krzyża, wtedy by to by spontanicznie się dogadywali, nie byłoby takich tematów w telewizji, w wiadomościach, że się kłócą, że nie mogą się dogadać. W momencie, kiedy się pomija krzyż, z ziemi się tworzy wieża Babel. Wszystkiego nasze wnętrze może być wieżą Babel. Tak. To jest to. Ilekroć oczywiście teraz wkroczyliśmy w Księgę Kapłańską, ja biorę wtedy lekcjonarz i patrzę, jakie będą kolejne czytania w związku z Księgą Kapłańską. Dziś to zrobiłem i zrobiło mi się smutno, ponieważ najpiękniejsze fragmenty z Ewangelii Mateusza są pominięte. Pominięte jest to, że Żydzi nie tylko, że odrzucą Jezusa Chrystusa, ale Żydzi wejdą w grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Czyli to, co Boże nazwą szatańskim, a to, co szatańskie w nich, uważają, że to jest Boże. Wejdą w straszny grzech. No i pominięta jest katecheza o znaku Jonasza, a później będzie 7 przypowieści. Jak wiecie, kiedyś skomentowałem to jako 7 darów Ducha Świętego, ale teraz, gdy będę komentował, to będę z każdej przypowieści wydobywał coś więcej. Nie tylko będę mówił o darach Ducha Świętego, ale będę mówił o 7 sakramentach świętych. Nie ma daru Ducha Świętego bez odpowiedniego sakramentu. Jest idealna współpraca, syntonia sakramentu i to będzie na szkole biblijnej. Powiedziałem, że zrobiło mi się smutno, dlatego, że od razu ci, którzy po Soborze Watykańskim II dokonywali wybioru, budowali lekcjonarze, niestety jeszcze nie rozumieli do końca Pisma Świętego. I po kilku latach bibliści włoscy, którzy są biblistami, jednocześnie pracują duszpasterską, ułożyli własną wersję tych czytań. Ja to jeszcze będąc na kulu miałem w ręku, czytałem w języku polskim, ale byłem na tyle głupi, jeszcze nie biblijny, że tego sobie nie zachowałem. Wierzę, że w epoce Ducha Świętego, gdy Duch Święty otworzy nam do końca Pismo Święte i Pismo Święte stanie się jak gdyby normą naszego życia, wtedy pojawi się nowy lekcjonarz, który będzie ten trzeci blok z Mateusza będzie uwzględniał czytania z Księgi Kapłańskiej i zauważymy, jaka jest syntonia, jaka jest misterna budowa i będziemy podziwiać geniusz Ewangelii Mateusza, że to jest rzeczywiście rzecz w sobie genialna. Dobrze, i teraz schodzimy już, no tu są w tej księdze, w tym odpowiedniku Księgi Kapłańskiej Mateusza są piękne rzeczy. Najpierw jest mowa o tym, że Jan Chrzciciel jest w więzieniu już u Heroda, został uwięziony. To znaczy, że w więzieniu jest kapłanem, jest zbawia Heroda, wziął na siebie grzech Heroda i to skończy się jego męczeństwem. Dalej Jezus pytany o Jan Chrzciciel nie mógł sobie poradzić ze swoimi uczniami. Nie mogli się od niego odkleić. W związku z tym idźcie i zapytajcie publicznie Jezusa, czy to On jest Mesjaszem. Jezus, wiadomo, nie mógł tego zrobić, bo to by było hasło do powstania narodowego. W związku z tym wygłosił taki hymn pochwalny na temat Jana Chrzciciela, a przy okazji powiedział o nas zdanie takie. Lecz Jan jest największy z niebios, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. Czyli każdy z nas jest większy w oczach Bożych niż Jan Chrzciciel. I teraz powiedzcie mi dlaczego. Jesteśmy w Księdze Kapłańskiej, to znaczy, że w każdym chrześcijanie od momentu Chrztu Świętego zamieszkuje Chrystus Kapłan już z krzyża. A tego jeszcze nie było w życiu Jana Chrzciciela. Żeby... Stąd nasza wielkość. I dlatego my, którzy się tutaj czasami podkłócamy, skoro czytania się tego domagają, to pamiętajmy, że nie ma chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo, które pomija krzyż, staje się chwastem do wyrzucenia, do wypielenia. I Bóg na to pozwala. Przez rewolucję październikową wynieść wiarę w Jezusa Chrystusa, która niczego nie rozwiązuje. I dalej w tej części Jezus mówi, z kim mam porównać to pokolenie, które nie odczytuje tego, kim był Jan Chrzciciel, kim on jest. I ponieważ Jan nie jadł ani nie pił, mówią o nim zbyt długo będą. Jezus je i pije, mówią żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Tyle w Izraelu było pychy, podziwu dla siebie. Ba Jezus jako Zbawiciel był dla nich za mały, za pokorny. Za pokorny. Wjechał właśnie na osiołku, który jest symbolem pokoju. Zwycięzcy wjeżdżali na rumakach w czasach starożytnych. To znaczy, że Jezus, i to mówi pierwsze czytanie dzisiaj, Jezus podbije świat pokorą, pokorną miłością. I my na to nie zwracamy uwagi, że jeżeli nie ma gdzieś sukcesów, to znaczy tam nie ma pokory. A gdzie jest pokora, to wcześniej czy później jest zwycięstwo. Był czas, kiedy ja przez wykładanie Apokalipsy naraziłem się moim współbraciom i kpili ze mnie. Między innymi jeden z braci zakonnych kpił ze mnie. Bo kpiwał sobie normalnie. Ja się nie broniłem. Zawsze będę życzliwy, ciepły. Jak w tym mieście mnie zabrakło, przyniesie mnie do innego miasta. W moim mieście tu cię brakuje. Tu wszyscy cię... Ten sam brat, który jakoś mnie nie cierpiał. My ten błąd popełniamy z chrześcijaństwem, że unikamy zła, wielkiego zła. A tymczasem tu chodzi o wielkie dobro. Takie dobro, które pokonuje piekło. I już tutaj do tego nie dochodzimy. I w tym jest tryumf Złego Ducha. Dobrze. To tyle było w związku z... A teraz przychodzę już do dzisiejszego fragmentu, który odczytałem. Dlaczego Jezus mówi: wystawiam Ci, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi. To jest taka gorzka ironia Jezusa. Objawiłeś prostaczką. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Otóż tu nie chodzi o kaprys. O kaprys Jezusa Chrystusa, czy też Boga Ojca. Już w Starym Testamencie to, co Bóg dał przez stulecia, zuczony w piśmie, z faryzeuszy, arcykapłanów, to, co Bóg dawał jako łaskę, to ich uczyniło gorszymi. Mianowicie to zrodziło w nich straszną pychę. Garb, ja to nazywam garb pychy. Garb tak wielki, że gdy nastąpiła pełnia czasu, gdy Bóg zrealizował wszystkie obietnice Starego Testamentu, Bóg stał się człowiekiem i objawił miłość Ojca w krzyżu, był nie do przyjęcia. Tak potężny garb pychy zrodziły te księgi Starego Testamentu. I dlatego też Jezus, przychodząc na ten świat, zaprasza prostaczków na powiedzenie, pasterzy. Pasterzy, którzy w mentalności Izraelitów byli ludźmi skazanymi na potępienie. Na pewno w niebie nie będzie pasterzy, bo się nie myją, bo cuchną, bo śmierdzą, bo nie znają prawa. I właśnie ich Jezus narodził się w stajni, żeby mogli przyjść. Nie narodził się w pałacu żadnym. I odtąd w Nowym Testamencie Bóg będzie zbawiał poprzez pokorę. Tam, gdzie nie ma pokory, tam nie przyjdzie. Będziemy się zmagać. I my bardzo sobie szkodzimy przez to, że no, nie oglądamy się w lustrze dobrze, nie patrzymy, czy aby nie mamy garbu pychy. Jeżeli jest garb pychy, to nie przyjdzie, bo by nam szkodził. Bo by nam szkodził. Ja pamiętam, jak po święceniach mi dali do pracy w duszpasterstwie gadnickim na Kulu. Z czasem no, miałem to poczucie, że ja jestem po jezuickich studiach wyjątkowych, że jestem w ogóle, tak. Ale jak się zacząłem z tymi kapłanami zaprzyjaźniać, to każdy z nich w pewnym momencie wypowiadał sekret. Wiesz, ja ci powiem pewien sekret. Ja jestem z Gniezna. Wiesz, zmieniamy z Gniezna. Wiesz, Pronasowski, wiesz. I tutaj leciał poemat wielbiący. Słuchaj, ty nie wiesz, a jestem z Perplina, wiesz. Ty wiesz, co seminarium w Perplinie, jakie tradycje, jakich ludzi miał. Ja mówię, nie wiem. No i więc mówili. I tak po kolei każdy miał garb. A ja, jak oni opowiadali, żałowałem, że ja pierwszy nie wskoczyłem, nie powiedziałem o wielkości jezuickich studiów. Ja też z teologii wyniosłem tylko garb. Tylko garb. Duży, potężny garb, który tam Bóg z trudem i tam, że tak powiem, tak, zmniejszał. Niestety ten garb mają różne wyznania chrześcijańskie. Dlatego nie mogą się dogadać. Garb wierności. Myna. Różne religie mają garb. No, nasi bracia muzułmanie mają potężny garb. Dopiero kiedy świat, a Chrystus przez wszystkie sakramenty święte, a zwłaszcza przez Eucharystię, jeżeli ustanawiając Eucharystię, mając ustanowić Eucharystię, umywał nogi, to chciał powiedzieć, to jest sakrament pokory. Biorę okruch tego, co Ojciec stworzył, obecnie istotę Ojca, Jego pokorę. Bo Bóg Ojciec wiedział, jak my skalamy ten akt stwórczy, a jednak stworzył. To znaczy, że jest pokorny. My byśmy się postawili, byśmy dali nauczkę tym i owym na wschodzie i na zachodzie. Jak wiecie z Marii Waltorty, z lektury Marii Waltorty, że apostołowie, mimo że byli wzięci z prostego ludu na ogół, to jednak po 3 latach mieli dość poważny garb. I Jezus zmartwychwstały przychodzi do nich w dzień zmartwychwstania, ale dopiero na końcu, późno wieczorem. I sprowokował pytanie: czy macie do mnie jakieś pytanie? No i wreszcie kuzyn się otworzył. Dlaczego do nas na końcu? Ten się cieszył. Ten 15 centymetrów chodził nad ziemią cały dzień. Wszyscy tutaj. Magdalena pierwsza. A my. No i wtedy im Pan Jezus wyrypał. Że największym dramatem Kościoła to będzie brak pokory. Ten garb pychy. I wy już mieliście ten garb. Ja chcę wam zdjąć ten garb. Pójdziecie na 40 dni do Galilei, do początku waszego powołania, wszystko przemyślicie pod kątem tego garbu. Jak przyjdziecie, będziecie mali, to wtedy ja wam udzielę mego ducha, ducha miłości z krzyża. To właśnie tego dotyczy ta dzisiejsza Ewangelia. Wystawiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, roztropnymi, pełna bólu ironia, a objawiłeś prostaczkom, czy ludziom pokornym, którym moje łaski już nie zaszkodzą. W porządku czysto naturalnym, ludzie, którzy mają inteligencję, zdolności, urodę, to bardzo często im rośnie garb wyniosłości. Natomiast też wracając do kuru, zauważyłem, że wyjątkowo zdolni profesorowie, wybitni, byli niezmiernie pokorni. I taki był ksiądz profesor Sedlak, Włodzimierz Sedlak. Niezmiernie pokorny. Jeszcze dziś żyjący Michał Heller. Wszyscy o nim mówią. Pierwsza rzecz, jaką każdy mówi, to jest człowiek niezwykłej pokory. Po prostu to jest geniusz. Także czuję się wezwany. I dlatego Bóg nas tak trudną drogą prowadzi. W Neopernacie się mówiło, że droga oczyszczenia, zejścia na dół, słońce nas miłości skrzyża prześwietla i my schodzimy na dół. Tam na dole spotykamy Chrystusa w krzyżu jako miłość każdej ludzkiej istoty, miłość Ojca. Jest droga oświecenia, że jestem niczym. On chce we mnie być wszystkim. I wtedy On się we mnie wcina i następuje droga zjednoczenia. Idziemy do góry. To było objawione wszystkim mistykom, niezależnie od Pisma Świętego, ale to w Piśmie Świętym jasno stoi. Co jeszcze w życiu zauważyłem na obozach biblijnych? Na ogół przez grzeczność, jeżeli ludzie tacy, bym powiedział, poplątani, trochę taki, którzy nie cieszyli się szacunkiem, nawet bym powiedział, mieli mi za złe, że ja taki przyjmuję, mówili mi coś, jakieś uwagi mi dawali, coś tam, jakieś propozycje. Założyłem, że są genialne. Że nikt z inteligentnych nie podpowiada mi takiej myśli. Że zauważyłem, że właśnie Duch Święty do mnie na obozach biblijnych przychodził przez tych ostatnich, których miałbym ochotę wyrzucić. Dlatego też siostrą w Karmelu mówię, proszę sióstr, mamy za duże garby we wspólnotach zakonnych, dlatego trudno nam przejść obok siebie, bo tam tymi garbami zaczepamy. No a w małżeństwie to jest to samo, oczywiście. Ale nie w tych małżeństwach, które tutaj są. Dlatego też siostrom w Karmelu opowiedziałem tę anegdotę, fakt autentyczny, z tym kontenerem, który zboczył, chciał sobie skrócić drogę, nie przewidział tego, że będzie wiadukt nie nadający się do tego, żeby kontener ze swoją wysokością przyjechał. I zadarł się ten kontener. Ponieważ było to jedyne przejście w połowie wsi, w związku z tym po jednej i po drugiej stronie ludzi się nagromadziło. Gospodarze, żeby jakoś wyprowadzić kierowcę z kłopotu, ściągali ciągniki i próbowali wycofać ten kontener. Na nic się to zdało. I ogólna konsternacja, bo już trzeci ciągnik, proponowali czwarty. I jakiś malec trzyletni, kiedy ci panowie biadali, nie wiedzieli co zrobić, mówi do mamy: mamusiu, a czemu ci panowie trochę powietrza nie spuszczą? Ogólna konsternacja. Oni tak spojrzeli na tego malca, chwilę potrwali, no i poszli, zaczęli spuszczać powietrze i bez kłopotu ten kontener przyjechał po tym zupełnym powietrze i pojechał. Otóż świat jest w konflikcie, ponieważ Panu Jezusowi z krzyża nie udało się tam trochę powietrza nam spuścić. I nie przechodzimy obok siebie gładko. Więc moi drodzy, obserwujcie te garby. Te garby. W życiu tych, którzy światem rządzą, którzy Polską rządzą, ale też w swoim życiu. Że tutaj mam kłopoty, czy aby to nie garb. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Co Jezus tu z kolei ma na myśli? Jezus Kaplan. Ma na myśli gorliwość, której Bóg nie chce u ludzi z garbem, bo ludzie garbaci to są ludzie ambitni, którzy jeżeli służą Bogu, to chcą coś tam dla Pana Boga wielkiego zrobić. I w Starym Testamencie uczeni w Piśmie i faryzeuszy, mając dekalog, dekalog rozbudowali na 613 wolno i niewolno. Mimo iż w Księdze Powtórnego Prawa już Duch Święty przez Mojżesza powiedział: nie wolno wam niczego podjąć, niczego dodać. Dekalog to przede wszystkim przymierze. Ja jestem twoim Bogiem, ty bądź moim dzieckiem. O tyle będę Bogiem, o ile ty będziesz dzieckiem, pokornym dzieckiem. Dwie tablice dekalogu to jest obietnica Jezusa Chrystusa, jak pisze w mojej książeczce. Bóg stanie się człowiekiem i zaproponuje nam nowe przymierze w naszych wnętrzach. Dlatego Jezus dalej mówi: weźmijcie moje jarzmo, czyli mego ducha, Chrystusa zmartwychwstałego z krzyża. Uczcie się ode mnie, że jestem łagodny i pokorny. Mówię wam, tam gdzie jest opór, stosujcie łagodność i pokorę, wszystko ustąpi. W ogóle szatan nie lubi pokory i łagodności. A tam gdzie jest hardość, całe piekło stanie przeciwko nam. Albowiem jarzmo moje słodkie, brzemię lekkie. Powód to jest to, że ja wtedy przyjdę do waszego wnętrza. I nie będziecie sami w życiu rozwiązywać problemów, to ja was tego będę dokonywał. Jak wiecie, że raz po raz pewne nurty takiego odrodzenia Duch Święty daje w Kościele. No w naszych czasach odnowa w Duchu Świętym, nauka Tumena. Dlaczego? Dlatego, że zanika, co Bóg dla nas. Co Bóg dla nas. Jeżeli ktoś żyje tym, co Bóg dla mnie, aż po krzyż, to jestem zawsze pokorny. Staję na tle krzyża i zawsze jestem mały. Takie pci małe. Ponieważ wiem, że mnie na to nie stać. A ta gorliwość z garbem, gorliwość, za którą ukrywa się szatan, to jest właśnie 613 wolno i niewolno. Ja dla Boga, my dla Boga, jak przyszedł Jezus Chrystus, co on nam może dać? Co on nam może dać? No i Jezus musiał pójść na krzyż ze względu na ten garb. Przychodzi Duch Święty raz po raz nam w Kościele powiedzieć: nie interesuje mnie to, co ty dla mnie robisz. Jakie święte rybki budujesz. To mnie nie interesuje. Mnie interesuje, żebyś ty żył tym, co ja dla ciebie przez mojego Syna Jezusa Chrystusa. Czego sobie i wam życzę.